Dobry wieczór. W poprzednim tygodniu o PIT, podatku dochodowym i innych obciążeniach na naszej wypłacie rozmawialiśmy z doktorem nauk prawnych Łukaszem Karczyńskim. W tym tygodniu, dla odmiany, również z doktorem nauk prawnych Łukaszem Karczyńskim rozmawiać będziemy o VAT-ie, akcyzie i 100 innych obciążeniach podatkowych oraz pozytywny akcent Dniu Wolności Podatkowej. Doktor Łukasz z pewnością, z przyjemnością przedstawiłby się Państwu samodzielnie, niestety nie ma go w studio, jako że zapomniałem nagrać ten wstęp w zeszłym tygodniu i nagrywam go tydzień po jego wyjściu. Jest środa, 18 marca, godzina 20, ja nazywam się Michał Osowski, to jest Prawie Audycja, zaczynamy. Podatki i decyzje organów podatkowych wydają się być ostateczne i są niesamowicie groźne, to jednak brzmi strasznie. Jest kodeks karny skarbowy, jest policja skarbowa, a każda decyzja, która związana jest z podatkami, wydaje się straszna i nieodwołalna. Czy tak jest w istocie?
Aż tak źle nie jest.
Aż tak źle nie jest. Ale trochę jest.
Oczywiście, że tak. Jeżeli postawimy się na miejscu państwa, które z samej pensji zabiera nam 42% mniej więcej, do tego państwa, które zabiera nam jeszcze kolejne nasze środki w momencie, kiedy je wydajemy, bo przecież w cenie różnych towarów czy usług, które nabywamy, jest jeszcze VAT. W Polsce w tej chwili jest grubo ponad 100 różnych danin publicznych. Gdyby ludzie wiedzieli, że z całości środków, którymi mogą dysponować, mniej więcej 70% może być zbrane przez państwo, mielibyśmy rewolucję.
Domyślam się.
Nie jest więc dziwne, że państwo stara się jak najlepiej dbać o swoje interesy i rzeczywiście to zobowiązanie podatkowe zabezpieczyć nie tylko sankcją wynikającą z odsetek, ale także sankcjami karnymi, skarbowymi, bo tutaj, prawda, brzmi groźnie.
Brzmi strasznie groźnie.
O tyle jest to stosunkowo rzadko stosowane, że sankcje karne skarbowe, tak samo jak sankcje karne, wymagają spełnienia przesłanek odpowiedzialności karnej, w tym winy. A to w takich typowych sprawach, gdzie ktoś, powiedzmy, zapomni złożyć zeznanie, złoży je później, no ciężko byłoby to udowodnić, dlatego organy stosują te sankcje raczej w poważniejszych sprawach. Natomiast rzeczywiście jest też coś takiego jak, potocznie mówiąc, policja skarbowa, czyli funkcjonariusze urzędów kontroli skarbowej, którzy dysponują bardzo podobnymi uprawnieniami do policji, w tym prawo do posiadania broni.
Prawo do posiadania i użycia broni wobec takiego małego, siedzącego gdzieś przy biurku księgowego, który naprawdę nie chciał, ale mu się zdarzyło.
Tak, aczkolwiek no, w praktyce ci funkcjonariusze wchodzą w grę raczej, kiedy na celowniku fiskusa są przestępcy, tacy prawdziwi przestępcy.
I jeżeli już zejdziemy troszkę z tonu, jeżeli przejdziemy do samej decyzji, którą my możemy otrzymać, w jakim przypadku możemy się odwołać, do kogo się odwołujemy i w jakiej formie?
W każdym przypadku możesz się odwołać. W pierwszej instancji najczęściej działa naczelnik Urzędu Skarbowego. Czasem też może być organ administracji lokalnej, zwłaszcza prezydent miasta czy wójt, burmistrz. Natomiast w drugiej instancji, w przypadku pierwszym, organem będzie dyrektor Izby Skarbowej. I takie odwołania zwykle nie są skuteczne, bo weź pod uwagę, że zarówno naczelnik Urzędu Skarbowego, czyli organ pierwszej instancji, jak i dyrektor Izby Skarbowej, czyli organ drugiej instancji, są podwładnymi ministra finansów.
Aha.
A minister finansów jest członkiem Rady Ministrów. A kto jest odpowiedzialny za budżet?
Rada Ministrów.
Oczywiście. A więc mogą się tu pojawić różnego rodzaju naciski, w wyniku których to odwołanie jest często nieskuteczne. Natomiast jeżeli chodzi o podatki lokalne, tu jest lepiej, bo o ile w pierwszej instancji wygląda to naprawdę fatalnie, ponieważ prezydent miasta czy wójt, burmistrz, który wydaje decyzję podatkową, jednocześnie jest sam w sobie organem odpowiedzialnym za budżet. Czyli możesz sobie wyobrazić, że tutaj pokusa orzeczenia niezgodnego z prawem będzie bardzo duża, zwłaszcza, że wielu podatników nie ma świadomości co do tego, jak się odwoływać. Niektórzy nie wiedzą, że w ogóle można się odwołać, że są pewne terminy, o których zaraz powiem. Ale na szczęście tutaj akurat w drugiej instancji jest samorządowe kolegium odwoławcze, które nie jest w żaden sposób powiązane z kimkolwiek, kto wykonuje budżet.
Przy czym w tej pierwszej instancji możemy spodziewać się odpowiedzi: szanowny panie, w związku z pańskim pismem stwierdzam, że zgadzam się sam ze sobą i dopiero później przechodzimy do kolegium, które jest mniej więcej niezależne.
Tak.
Powiedziałeś, mówiąc o Policji Skarbowej, żebyśmy zastanowili się nad tym i postawili się w sytuacji państwa, gdy przychodzi do egzekwowania podatków, z którego państwo żyje. Więc, mili państwo, stawiając się w sytuacji państwa, stwierdzam, że o wiele lepiej jest być w sytuacji państwa właśnie, niż w państwa sytuacji.
Zgadza się. Oczywiście, kiedy tutaj mówiłem o postawieniu się w sytuacji państwa, nie chodziło o to, że państwo jest takie biedne i jakoś się musi bronić, tylko raczej, jeżeli ktoś chce nas złupić, to musi mieć jakąś broń.
I jak odwołujemy się? Bo mówiłeś, że podasz terminy, w których możemy się odwołać.
Tak, termin na odwołanie to jest 14 dni od dnia, w którym doręczono nam decyzję. Czasem też doręcza nam się postanowienia. Postanowienie w postępowaniu podatkowym jest wydawane raczej w trakcie tego postępowania, nie jak na przykład w postępowaniu karnym. I też każde postanowienie możemy z kolei zażalić, ale tutaj już w terminie 7 dni. Natomiast przede wszystkim można odwołać się od tej decyzji podatkowej w ciągu 14 dni od dnia, w którym ją otrzymaliśmy.
Co, jeżeli stanie się tak, jak przewidywaliśmy od samego początku, ktoś zgodzi się ze swoją własną decyzją, kolegium również nie przychyli się do naszej prośby, co wtedy? Czy możemy się jeszcze odwoływać dalej?
Tak. Na szczęście nasza konstytucja gwarantuje nam ochronę sądów administracyjnych. Od każdej ostatecznej decyzji w drugiej instancji możemy jeszcze złożyć skargę do sądu administracyjnego, najpierw do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a jeżeli jego wyrok nam nie będzie odpowiadał, to jeszcze można złożyć skargę kasacyjną, w każdym przypadku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Czyli mamy tak naprawdę 4 instancje naszego odwołania w najgorszym przypadku, a może w tym najlepszym, bo w końcu może nam się udać.
Tak, jest to oczywiście pewne uproszczenie, bo to są 2 instancje w postępowaniu podatkowym i 2 w postępowaniu administracyjno-sądowym. Tutaj nikt, powiedzmy, nie powiedziałby, że to są 4 instancje, kto chciałby zachować precyzję, ale w praktyce tak to rzeczywiście wygląda.
Rozumiem. I jak kształtuje się przymus radcowsko-adwokacki dla wszystkich tych odwołań? Mówiliśmy o tym, że ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, w jaki sposób mogą dochodzić swoich praw, jeżeli doszło do ich naruszenia, przy okazji procedury podatkowej. Jak wygląda kwestia tego, kto może im pomóc przy dochodzeniu swoich praw? Bo domyślam się, że przy kasacji taki obowiązek już będzie istniał, prawda?
Tak, zgadza się. Nie da się złożyć skargi kasacyjnej bez pomocy adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Natomiast wcześniej ta pomoc nie jest konieczna, natomiast niewątpliwie będzie przydatna. Doradcy podatkowi specjalizują się w zasadzie wyłącznie w sprawach podatkowych. Do tego radcy prawni czy adwokaci też niekiedy specjalizują się w prawie podatkowym i wówczas warto im powierzyć sprawę, ponieważ zdecydowanie lepiej mogą ją rozegrać, niż mielibyśmy to robić zupełnie sami.
A jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy, o jakich kosztach mówimy, gdy przychodzi do skorzystania z rady doradcy podatkowego, czy też innego specjalisty, w przypadku tego odwołania w pierwszej instancji?
To wszystko zależy od sprawy, ponieważ czasem możemy tutaj mówić o odwołaniu w sprawie, gdzie chodzi o na przykład 1000 zł podatku, a możemy mówić o sprawie, gdzie chodzi o 100 000 podatku.
Przy czym w naszym przypadku to przeważnie będzie jednak ten 1000, prawda?
Tak. Wówczas z reguły rozliczamy się godzinowo, i nie są to najczęściej tanie usługi, ponieważ najniższe stawki godzinowe, o których słyszałem, to okolice 50 zł za godzinę. Może nie będę mówić o najwyższych, bo oczywiście, że tutaj można by wymyśleć i 1000 zł za godzinę, bo są tacy doradcy, którzy tyle będą potrafili wziąć. Natomiast nie ma przeszkód, żeby znaleźć kogoś, kto poprowadzi sprawę za 100 czy 150 do 200 zł za godzinę.
Przy czym możemy stracić o wiele więcej tak naprawdę, bo mówimy o podatkach, mówimy o odsetkach za te niezapłacone podatki. Mówimy o naprawdę poważnych sankcjach w przypadku, w którym mamy większy, użyjmy eufemizmu, problem. Więc może jednak warto jest zastanowić się nad tym, żeby jeszcze raz dokładnie przesłuchać prawie audycję z dzisiejszej środy. Taka dyskretna autopromocja na podcastach, a później, jeżeli prawie audycja mimo twojego naprawdę popisowego występu dzisiaj nie pomoże, zwrócić się do doradcy podatkowego.
Tak, jeszcze można tutaj wskazać, że w przypadku osób, które nie są w stanie ponieść tych kosztów, są możliwości przydzielenia doradcy podatkowego z urzędu. Podobnie jak to jest w sądach i z adwokatami czy radcami prawnymi.
I to jest dobry moment, żeby wspomnieć o studenckiej, uczelnianej poradni prawnej Uniwersytetu Gdańskiego, z którą współpracujemy przy realizacji tej audycji, która również posiada swój dział prawa podatkowego i chętnie przyjmie państwa na Barzyńskiego 6 w godzinach 16-19 od poniedziałku do czwartku. I tam również mogą uzyskać Państwo pomoc. A już po Sing Eda Sheerana porozmawiamy o łącznym obciążeniu podatkowym i powiemy trochę o VAT-ie. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. Till then we got nothing to say and nothing to know but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out. I'm meant to drive home, but I drank all of it now. No, so we're enough, we just sit on the couch. One thing led to another, now just kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Mam przed sobą dane przygotowane na rok 2014 przez taxcare.pl, które pokazują nasze łączne obciążenie podatkowe. Z tych danych wynika, że czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, przy czym średnia krajowa w tym roku wynosi ile?
Około 4000 zł. Brutto oczywiście.
Więc taka rodzina odda państwie w formie PIT składek ZUS i płacąc podatek VAT oraz akcyzy prawie 23 tysiące złotych. Przy czym w przypadku wynagrodzenia osoby, która funkcjonuje w ramach rodziny, o której wspominałem, jej wynagrodzenie netto wynosiło średnio 2782 zł. I moment, w którym one otrzymywały już tą wypłatę, był tym samym momentem, w którym przekazywały państwu w ramach świadczeń, o których rozmawialiśmy wcześniej, 1116 zł. Więc tak naprawdę prawie połowę tego, co same dostawały do kieszeni, prawda?
No, zgadza się. Mówiliśmy o opodatkowaniu dochodu, czyli opodatkowaniu w momencie zarabiania pieniędzy. Oczywiście państwo jest nienasycone. I następny etap to jest etap wydawania pieniędzy, też jest obciążony podatkiem. Naturalnie, gdyby tutaj trzeba było składać jakieś zeznania, to byłoby to dla państwa niebezpieczne. Byłoby tu niebezpieczeństwo rewolucji, a przynajmniej zamieszek.
Byłoby to niewygodne, bo obywatel, który kupił batonik, dowiedziałby się, ile batoników zakupił w trakcie roku i z ilu batoników jaka kwota została przekazana na konto państwa.
Tak, moi znajomi kiedyś policzyli, ile pieniędzy wydali na piwo w ciągu 5 lat studiów w jednym pubie i wyszła im równowartość niezłego samochodu. I VAT-u też tam byłoby dużo. Mechanizm płatności tak zwanego VAT-u jest ukryty, bo podatnikiem formalnym, tym, który składa zeznanie, jest ten, kto sprzedaje dobra różnego rodzaju typu towary czy usługi, natomiast ten, kto kupuje, ponosi ciężar ekonomiczny tego podatku. Nawet często nie zdając sobie z tego sprawy, a przynajmniej nawet jeżeli zdaje sobie sprawę, to w ogóle o tym nie myśli. Może możliwość ma, ale nigdy mu się tego nie chce zrobić.
Czyli do naszych podstawowych obciążeń podatkowych, oprócz podatku dochodowego i ZUS-u, który płacimy przeważnie z wypłatą, a w zasadzie jest uiszczany za nas, dochodzi jeszcze VAT. Ten VAT ma zróżnicowane stawki dla różnych artykułów, prawda?
Tak, podstawowe artykuły potrzebne do przeżycia są zwykle obciążone stawką obniżoną. Najniższa, nie licząc stawki zero, która jest stawką szczególną, rzadko stosowaną. Także najniższa typowa stawka to jest 5%. Natomiast typowe towary są obciążone stawką podstawową 23%. To jest stawka bardzo wysoka w Unii Europejskiej, bo też trzeba wiedzieć o tym, że VAT jest wspólnym systemem w całej Unii Europejskiej. Żadne państwo w Unii nie może zlikwidować VAT-u. A więc także podstawowe reguły VAT-u są ustalone z góry i maksymalna stawka to jest 25%, więc my mamy już właściwie prawie, że maksymalną. Minimalna to jest 15%.
Przy czym zgodnie z danymi, które są dla nas dostępne, w przeciągu miesiąca na VAT, zakupując tylko podstawowe produkty spożywcze, przeciętna polska rodzina wyda 93 zł. To jest 1116 zł w skali roku.
Całkiem dużo. I to tylko na podstawowe produkty żywnościowe, które mają stawkę z reguły obniżoną.
Przy czym jest tutaj pewna koincydencja, jako że to jest zbieżna stawka z tym, co już wcześniej przekazano z jednej tylko wypłaty do państwa w ramach podatku dochodowego i ZUS-u.
Owszem.
Więc mamy tutaj już 1116 zł razy 3 VAT plus dwie zarabiające osoby w rodzinie i to jest tylko miesiąc naszego życia.
Owszem, a oprócz tego trzeba pamiętać o jeszcze ponad 100 innych daninach publicznych, typu opłata śmieciowa, opłata skarbowa, czy na przykład opłata od odprowadzania wody deszczowej, tak zwany podatek od deszczu. Ale no, powiedzmy, że przeciętny człowiek nie ma z nimi do czynienia, nie musi ich uiszczać do urzędu skarbowego, natomiast te opłaty są przecież w cenach różnych towarów, które kupujemy, czego najlepszym przykładem jest alkohol czy paliwo. Przecież gdyby alkohol...
Przy czym różnica między alkoholem a paliwem, jako że jesteśmy w radio studenckim, jest dość nikła.
Więc... Obydwa te płyny są niezbędne do życia. I ludzie na pewno będą je kupować.
I tutaj wchodzi też kwestia akcyzy, która jest tym czwartym najczęściej spotykanym obciążeniem podatkowym.
Tak, aczkolwiek jej mechanizm poboru jest jeszcze bardziej ukryty niż mechanizm poboru VAT-u, dlatego że VAT obciąża każde stadium obrotu. Czyli na przykład ktoś, kto wyprodukuje towar, sprzedając go, zapłaci VAT. Powiedzmy, że sprzedał go hurtownikowi. Hurtownik sprzedaje detaliście i znowu musi tu zapłacić VAT. Detalista sprzedaje klientowi, też zapłaci VAT. Natomiast akcyza jest pobierana tylko raz, na pierwszym, co do zasady, stadium obrotu. Natomiast jest rzeczywiście też podatkiem bardzo wysokim, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu państwa, to VAT jest najobfitszym źródłem, natomiast akcyza jest druga w kolejności i obciąża towary takie, bez których ludzie nie mogą się obejść, bądź bez których nie chcą się obchodzić, czyli właśnie na przykład różnego rodzaju paliwa oraz alkohol. Swoją drogą, alkohol też, mówi się przecież, woda i piwo to moje paliwo, prawda?
I tak, państwo, wykrywszy takie porzekadło, stwierdziło, aha, dobrze, to tutaj koniecznie akcyza, musimy to jakoś obłożyć.
Tak, to wszystko, co się spala, a przecież spalanie w drodze na przykład wysiłku fizycznego też jest spalaniem.
Też jest spalaniem.
Jest obciążony akcyzą.
Posłuchaj, a mówisz tutaj o tym, jak utajony jest VAT, jak jeszcze bardziej ukryta jest akcyza. Sam model, mechanizm działania VAT-u oparty jest tak naprawdę o jego uiszczanie na poszczególnych szczeblach podróży danego przedmiotu, który jest obarczony VAT-em i kolejno odliczaniem tego podatku. W jaki sposób to działa?
Teoretycznie miało to być sprawiedliwe i miało polegać na tym, że opodatkowana jest tylko wartość dodana. Czyli na przykład jeżeli kupuję jakiś towar za 100 zł, 100 zł netto, czyli w sumie zapłaciłem 123 zł, bo przecież tam było 23 zł VAT-u. Powiedzmy, że kupiłem go za 123 zł, w tym 23 VAT-u, a sprzedałem na przykład z ogromną marżą za 200 zł plus 46 zł. Zarobiłem na tym netto 100 zł, czyli wartość dodana to jest właśnie to 100 zł i 23% to jest 23 zł, które powinienem zapłacić do Urzędu Skarbowego.
Czyli nie płacisz tego dwukrotnie.
Tak, z tym, że mechanizm obliczania jest nieco bardziej skomplikowany, bo nie wyodrębniam tej wartości dodanej, tylko obliczam podatek należny od mojej sprzedaży, czyli w tym przypadku było to 200 zł, wartość netto, a więc podatku było 46 zł i odejmuję od tej kwoty podatek, który jest wykazany w fakturach zakupu, czyli w moim przypadku, ponieważ kupiłem za stówkę plus 23 zł VAT-u, będzie to 23 zł tego tak zwanego VAT naliczonego.
Jak ty to robisz? Jak ty to robisz w pamięci? Proszę państwa, to jest człowiek bez długopisa. On to wszystko liczy, patrząc mi się głęboko w oczy.
Praktyka z ćwiczeń. A więc odejmujemy od tych 46 zł tak zwanego VAT należnego, 23 zł VAT naliczonego i wychodzi nam 23, czyli właśnie tyle, ile wyszłoby, gdyby pomnożyć 23% od wartości dodanej 100 zł.
I tak wygląda nasza sytuacja z VAT-em, a o alternatywie dlategoż porozmawiamy już po Reflections zespołu Mr. Weeps. Open, I couldn't ignore the faint possibility of having hope in this insanity that we still could be, but we're stuck floating in between. Upon me, I'm champions of place to let the sparks die out. I'm shattering anything that has reflection of you. VAT jest złem, VAT jest ukrytym złem czającym się za rogiem w każdym batoniku i w każdym spożywanym piwie. Niech tak będzie, ale zastanówmy się nad tym, co by się stało, gdyby nie było VAT-u. Mielibyśmy wtedy wcześniejszą formę opodatkowania, jaką był podatek obrotowy.
Tak, podatek obrotowy, nie wiem, czy można go nazwać formą wcześniejszą. Oczywiście w kontekście polskim tak, jak najbardziej. Natomiast jest wiele państw, które nadal stosują podatek obrotowy. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych jeden stan kiedyś próbował wprowadzić VAT, zrobił to, stan Michigan, i po kilku latach się z pomysłu wycofał. Myślę, że Amerykanie są bardzo pragmatyczni i wolą podatek prostszy, może zwykle mniej sprawiedliwy, bo faktycznie podatek obrotowy trzeba zapłacić nawet wtedy, kiedy nie zarabiamy. W tym przypadku, o którym mówiliśmy, kiedy kupuję coś za 100, sprzedaję za 200, załóżmy, że podatek obrotowy wynosi 5%, bo to też jest ciekawa cecha. Ten podatek jest najczęściej o wiele niższy niż VAT.
Rozumiem.
A więc kupiłbym za 105 zł, sprzedam za 210 zł, a więc tutaj zarobiłem, czyli powiedzmy, że te 10 zł jest jak najbardziej należne. Ale gdybym kupił za 100 zł i sprzedał też za 100 zł, to nic nie zarobiłem, natomiast muszę zapłacić podatek. A więc ostatecznie jestem na minusie.
Dobra, posłuchaj, ale ten cały model ukrytego VAT-u, on nie powstał bez przyczyny, prawda?
Oczywiście, że nie. Założenie było całkiem słuszne. Przed chwilą omówiliśmy system obliczania tego podatku, który wydaje się bardzo sprawiedliwy. Nie zarabiam, nie płacę podatku. Nie płacę też podatku od podatku. Podatku od podatku, od podatku, od podatku. Natomiast jego minusem jest to, że stawki w VAT-ie, jak już zauważyliśmy, są różne. I może tak być, że kupuję jakieś towary po jednej stawce, a sprzedaję po zupełnie innej. I wówczas to przestaje dobrze funkcjonować. Inny przykład dotyczy usług. Jeżeli ja na przykład wykonuję usługi, natomiast mam niewiele zakupów, na przykład jestem, powiedzmy, sprzątaczem, sprzątam mieszkania, kupuję sobie troszeczkę chemii gospodarczej, kupuję jakąś miotłę czy parę szmatek, to przecież nie kosztuje dużo, natomiast sprzątam mieszkania, powiedzmy, 200 zł za wysprzątanie mieszkania. Do tych 200 zł muszę doliczyć 46 zł VAT-u. A co sobie odejmę? Jaki VAT? Parę złotych od tych środków czyszczących, i to przy założeniu, że przecież przy kolejnym mieszkaniu nie będę kupował nowych środków i muszę płacić 46 zł.
Czyli przez
ogromna stawka.
Przez zmienne stawki VAT-u dochodzi często do dysproporcji między tym, co możemy odliczyć, a to, co zostało naliczone do naszego produktu finalnego, i to jest jawna niesprawiedliwość.
Tak, jeżeli na przykład kupuję żywność nieprzetworzoną ze stawką 5%, przetwarzam ją i sprzedaję produkt przetworzony ze stawką wyższą, no to znaczy, że już nie ma tego elementu, w którym nie zarabiam, a nie płacę podatku.
A VAT miał być remedium tak naprawdę na niesprawiedliwość. VAT miał być remedium na niesprawiedliwość podatku obrotowego, gdzie czasem dochodziło do nakładania się podatków. Jako że każda sprzedaż obarczona była nałożeniem tego podatku, tak miało nie dziać się w przypadku VAT-u.
Tylko że tutaj musisz wziąć jeszcze jedną rzecz pod uwagę. VAT zwykle ma dość wysoką stawkę, natomiast podatki obrotowe, mimo że faktycznie działają trochę tak jak ten procent składany, gdzie płacimy podatek od podatku czy procent od procenta, natomiast podatek obrotowy zwykle ma stawkę 5 czy 8% maksimum, czasem 1, czasem 2%. To jest podatek prosty, łatwy, nie wymaga zbierania szczegółowej dokumentacji, bo zobacz, że jeżeli chcesz odliczyć sobie ten VAT, który miałeś w cenach zakupionych towarów czy usług, to musisz to udokumentować, musisz zbierać faktury od każdego nabycia, musisz sporządzać raporty, ewidencje. Natomiast przy podatku obrotowym jedyne, co ewidencjonujesz, to własna sprzedaż. To jest po prostu o wiele prostsze w obsłudze i też mniej narażone na wszelkiego rodzaju nadużycia. Bo przecież co byłoby trudnego w tym, żebym ja ci w tej chwili wystawił pustą fakturę? Fakturę taką, która nie dokumentuje żadnego obrotu, a ty, dajmy na to, że jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz tartak, ja ci wystawiam fakturę na doradztwo w zakresie obróbki drewna. Ja się na tym nie znam, ale wystawię ci fakturę, napiszę, że jestem Wieńczysław Nieszczególny, doradztwo tartaczne, wymyślę sobie jakiś NIP i napiszę, że powiedzmy zapłaciłeś mi 10 tysięcy złotych plus 2-300 VAT-u. I to ci pozwoli obniżyć swój własny VAT właśnie o te 2300 zł, natomiast oczywiście nic mi nie zapłaciłeś, poza na przykład butelką whisky.
To jest bardzo dobry przykład.
oczywiście to wyjdzie w razie kontroli, że nie ma kogoś takiego jak Więczysław Nieszczególny z
konkretnym nickiem. Ja mam nadzieję, on mógłby być nieszczególnie zadowolony.
Otóż to, ale przecież możesz wykorzystać dane dowolnego przedsiębiorcy, które znajdziesz w internecie i sprokurować taką fakturę. Przecież nawet nie musi być w tej chwili już podpisu na fakturze, a więc jest to podatek narażony w ogromnym stopniu na nadużycia. I organy podatkowe, które chcą walczyć z tymi nadużyciami, muszą poświęcać na to ogrom sił i środków, a to kosztuje nas wszystkich.
To kosztuje nas wszystkich, przy czym mówimy o tym, że to podatek jest narażony na wszelkie nadużycia, a jednak bacząc na ten arsenał, który przysługuje organom odpowiedzialnym za ściganie i ściąganie podatków z tych, którzy nie mają ochoty ich płacić, myślę, że taka pokusa jest w istocie o wiele większym ryzykiem dla obywateli, którzy daliby się skusić.
Być może.
Dzień wolności podatkowej, słyszałeś?
Tak, słyszałem o tym.
To jest najwspanialszy dzień w roku.
Tylko czy on czasem nie przypada z roku na rok coraz później?
O tym powiemy zaraz po piosence pani Courtney Barnett, znasz?
Nie znam.
I nie, ja też wcześniej nie znałem.
A skąd to wytrzasnąłeś?
Z internetów.
Ojej.
Ale co do tego historycznego aspektu Dnia Wolności Podatkowej i tego, czy on aby nie przypada coraz później, piosenka nazywa się History Eraser z albumu, który również nazywa się History Eraser, więc wymazywacz historii, tak mi się wydaje.
Wymazywanie historii jest na pewno skutecznym elementem utrzymywania społeczeństwa w stanie nieświadomości.
Tak, również higieny wykorzystania przeglądarki Chrome i szczęśliwych związków. Także... I got drunk and fell asleep atop the sheets, but luckily I left the heater on. And in my dreams I wrote the best song that I've ever written, but can't remember how it goes. I stayed drunk and fell awake. I was cycling on a plane and far away I heard you say you liked me. We drifted to a party cool, the people went to art school. They made their paints by mixing acid. Taxi home, I'll sing you a Triffid song. wracamy po piosence do Dnia Wolności Podatkowej. Ze mną w studio jest doktor nauk prawnych
Łukasz Karczyński.
Ja nazywam się Michał Osobski, a to jest... Dzień Wolności Podatkowej. Co to takiego?
Dzień Wolności Podatkowej jest to moment, w którym zaczynamy zarabiać na samych siebie, a nie na państwo.
Przy czym mówiłeś o tym, że ten dzień wypada coraz i coraz później, czyli coraz większe są nasze obciążenia.
Tak, ja nie jestem pewien, czy rzeczywiście jest tak, że z roku na rok za każdym razem coraz później, niemniej skala tych obciążeń jest ogromna.
Widzisz, w ostatnich latach, w 2011 w Polsce, to był 7 lipca. Od 7 lipca zarabialiśmy na siebie i to jest zdecydowanie później niż w pozostałych latach. W 2012 to był 21 czerwca, w 2013 to był 22 czerwca. W tym roku ten dzień również wypada w czerwcu i myślę, że będziemy go mogli uczcić na antenie. Czy masz jakieś szczególne obchody przewidziane dla Dnia Wolności Podatkowej?
Nie, ja wolę nie obchodzić takiego święta. Gdyby ono przypadało na przykład w lutym czy w marcu, bardzo chętnie bym je obchodził, ale w czerwcu nie. Zdecydowanie nie.
I możemy tutaj spojrzeć na Stany Zjednoczone, z których wywodzi się to święto, gdzie pierwsze obchody w roku 1900 były 22 stycznia. Dla tych, którzy bardzo, bardzo, bardzo zmartwili się tym, że w Stanach jest lepiej, uprzejmie informuję, że nie do końca. W 2013 roku to był już 18 kwietnia przy obciążeniach łącznych podatkowych 29,6%. To i tak
jest nieźle.
To i tak jest nieźle.
A Stany Zjednoczone zadłużają się przecież na potęgę. Polska również zresztą. W tej chwili wszystkie państwa poddały się tej niebezpiecznej tendencji.
Czyli wniosek twój jest taki, że nawet zwiększanie tych obciążeń do poziomu absurdu, do poziomu Rzeczypospolitej, nie jest rozwiązaniem.
Nie wydaje się to rozwiązaniem. Wydaje mi się, że w tej chwili państwa już są tak zadłużone, że tego zadłużenia nie da się w żaden sposób spłacić i doprowadzi to do jakiegoś bardzo silnego tąpnięcia w światowej gospodarce.
Czyli skoro państwa są już tak zadłużone, to dobrze by było, gdybyśmy my przynajmniej jako ich obywatele mieli możliwość nie zadłużania się dalej celem zaspokojenia i tak niezaspokajalnych potrzeb tych państw.
Tak, zgadza się, a tu też nie jest z tym najlepiej. No teraz na przykład obserwujemy, co się dzieje z Grecją. Ostatnio czytałem, że Portugalia, jeżeli wliczyć obciążenia samego społeczeństwa, Portugalia jest dużo bardziej zadłużona niż Grecja. Aha. Więc niedługo tam się może ten scenariusz powtórzyć.
Ja właśnie wróciłem i mogę ci obiecać, że ten scenariusz się powtórzy.
Byłeś w Portugalii.
Byłem w Portugalii przez rok i przyczyniałem się troszkę do ich oddłużania się, ale uwierz mi, nie poszło
udało
to dobrze.
Nie się za bardzo.
Wiemy już wszystko to, co o podatkach wiedzieć trzeba i o wolności, której coraz mniej. O podatkach i wolności właśnie opowiadał nam doktor nauk prawnych
Łukasz Karczyński.
Ja nazywam się Michał Osobski, to była... A z państwem słyszymy się już w przyszłą środę o 20:00. Do usłyszenia.